z Ewangelii według świętego Marka. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku.
Kochani, tak się jakoś złożyło, że zupełnie o tym nie wiedząc, kiedy żeśmy z Radkiem ustalali jakoś tam z grubsza te tematy, o których chcemy tu porozmawiać i o których byśmy chcieli, żebyście posłuchali, to na dzisiejszy dzień, na tą właśnie pierwszą konferencję, wybraliśmy sobie tą Ewangelię o tym spotkaniu pod Cezareą Filipową, o tym pytaniu Jezusa, o tym Piotrze, który usłyszał: zejdź mi z oczu, i o tym, że nie myśli po Bożemu, tylko po ludzku. Jak się potem okazało, właśnie dzisiaj, jak słyszeliście nam przy świętej, ta Ewangelia była czytana. To jest przypadek, w sensie nie dlatego ją wybraliśmy, że była czytana, ale to się dobrze składa, bo nam się po prostu dzień ułoży w pewną całość. Chcielibyśmy się w tej konferencji porannej skupić na jakby jednym aspekcie tego wydarzenia i też na jednym aspekcie pewnego naszego duchowego życia. Dla mnie taką definicją tego aspektu jest słowo zawada, chociaż ono nie oddaje dokładnie tego, co jest tam napisane po grecku. Rozmowę doskonale znacie, w sensie Pana Jezusa z Piotrem. Pan Jezus pyta: kim dla was jestem, co o mnie sądzicie, co o mnie mówią ludzie? Pada trochę odpowiedzi. Potem Piotr nagle ma jakieś taki przebłysk, takie objawienie, gdzie mówi o Jezusie, który oczywiście funkcjonował i wyglądał i zachowywał się jak zwykły człowiek. Mówi: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus mówi, że to jest coś, co ci mój ojciec podpowiedział, że to nie jest tylko twoje ludzkie rozpoznanie. Ale potem, jak pamiętacie, mówi o swojej śmierci. I tu się w Piotrze rodzi bunt. Piotr, który wcześniej go rozpoznaje jako Mesjasza, jak się okazuje, ma swój bardzo jasno określony obraz tego Mesjasza. I kiedy słyszy, że ten obraz nie będzie się zgadzał z jego oczekiwaniami, czyli słyszy, że Mesjasz zginie, no to mówi nie. I Pan Jezus wtedy mówi właśnie te trudne słowa o tym: zejdź mi z oczu. I potem używa właśnie tego zdania: bo jesteś mi zawadą. Kochani, tam, gdzie jest zawada, jest takie greckie słowo, które de facto oznacza kamień. W sensie chodzi o głaz. O taki głaz, który leży na drodze i kiedy idziesz, to się o niego potykasz i się wywalasz. Jezus mówi tam do Piotra de facto: jesteś dla mnie, jeżeli mówisz tak, jak mówisz, jeżeli myślisz tak, jak myślisz, to jesteś dla mnie zawadą, czyli jesteś dla mnie takim kamieniem, o który się potknę i się wywalę. Czyli w takim trochę znaczeniu, jakby Jezus mówił: mam pewną drogę do przejścia, a ty mi tę drogę utrudniasz. Ty mi tę drogę wręcz uniemożliwiasz, no bo jeżeli się potknę tak, że się wyłożę jak długi, to nie będę mógł pójść dalej. Goni, to jest dla mnie w ogóle ważne słowo, bo ja wiem, że jestem bardzo często dla Pana Boga również zawadą w drodze. I to nie jest droga Pana Boga gdzieś tam, że Pan Bóg chce gdzieś tam dojść i ja mu w tym przeszkadzam, tylko chodzi o to, że Pan Bóg chce do mnie dojść. Pan Bóg chce się ze mną spotkać. Celem Jego drogi jestem ja i to, żeby mnie uratować. A ja mu staję, mimo że on do mnie idzie, jako kamień na drodze. Ja mu staję jako zawada. Staję mu jako ktoś, kto mu nie pozwala do mnie podejść. Chcielibyśmy dwa słowa dzisiaj właśnie o tym. W sensie, w jaki sposób jesteśmy tą zawadą i też może trochę co z tym zrobić, żeby taką zawadą nie być. Ale najpierw Radziu, bo Radziu chciał jeszcze dwa słowa o tym tekście i chciał naprostować to, co było dzisiaj skrzywione w kazaniu, bo on się oczywiście lepiej zna. Dawaj, Radziu, dawaj. Czekajcie, bo on teraz szuka tam tych hebrajskich słówek. Po grecku akurat ma, ale... No, kurczę.
To, co chciałem powiedzieć, to nie tyle naprostować, bo było dobrze. Było dobrze, ale tak nie do końca, że problem jest z tym, że to w tym polskim przekładzie jest napisane rzeczywiście zejdź mi z oczu, ale to dlatego, że wyrażenie greckie zawiera pewną dwuznaczność i zapewne tłumacz chciał być sprytny, bo to może być albo idź za mną, albo idź przede mną. Tam jest hypagę albo deutę opiso mu. To jest w zależności od wersji, bo we wszystkich Ewangeliach poza Jana jest ten tekst. I moim zdaniem, no tak, no tłumacz oczywiście wybrnął z tego, tłumacząc to źle, czyli powiedział, zejdź mi z oczu, tam nic nie ma o oczach. Ani nie ma czegoś o aż tak negatywnym wydźwięku, jak to jest w polszczyźnie, zejdź mi z oczu, tak? Natomiast moim zdaniem można spróbować odczytać to właśnie w tych dwóch kontekstach, czyli spojrzeć, co to znaczy, żeby iść za Jezusem albo przed Jezusem. I oczywiście najłatwiej byłoby powiedzieć, że my zawsze mamy iść za Jezusem. Tylko problem polega na tym, że wygląda na to, że to nie jest prawda. Że raz Jezus chce, żeby iść za Nim, raz chce, żeby iść przed Nim. I to po prostu zależy od naszego życia, od momentu w naszym życiu. No bo, prawda, nawet w takiej sytuacji nie metaforycznej, czyli z życia codziennego, czasem jest bezpiecznie jak ten, kto jest bardziej doświadczony, idzie z tyłu po to, żeby, nie wiem, pilnować, żeby na przykład coś nam nie spadło na głowę. A w innych momentach jest bezpieczniej, kiedy idzie z przodu, żeby nas poprowadzić tak, żebyśmy nie wdepnęli na przykład w ruchome piaski albo w zwykłe polskie bagno. A co to może znaczyć w naszym życiu? Wydaje mi się, że to pójście za, moim zdaniem, no to się bardzo mocno wiąże z tym, o czym mówił Adam, czyli z byciem zawadą. A to pójście przed wiąże się z tym, że Jezus, dla Jezusa jesteśmy też czasem jakby zawadą, używając tego języka, w tym, żeby On nas prowadził do dojrzałości. Czyli żebyśmy ciągle nie oglądali się, jak idą inni. No, On nawet nie chce czasem, żebyśmy patrzyli, gdzie On idzie. Chce nas puścić przodem, żebyśmy szli tam, gdzie nas prowadzi. Bo po to nas prowadzi do dojrzałości, żebyśmy wiedzieli, jak wybierać. I oczywiście warto mieć w głowie to, że On idzie za nami i idziemy gdzieś dokądś razem. I warto mieć w głowie to, że On nas może podtrzymać. Ale ostatecznie chce nas prowadzić do tego, żebyśmy sami wybierali drogę.
Kani, to co Radziu mówi, to jest w ogóle strasznie ważna rzecz. To, że to tłumaczenie tego słowa, no właśnie to po polsku, tak, zejdź mi z oczu, może oznaczać albo pójdź za mną, albo pójdź przede mną. To jest bardzo ważne rozróżnienie, dlatego że czasami jesteśmy zawadą dlatego, że chodzimy za Nim, a powinniśmy chodzić przed Nim, a czasem jesteśmy zawadą, bo chodzimy przed Nim, a powinniśmy chodzić za Nim. Co to znaczy? I podam Wam to na takich bardzo prostych przykładach, skoro właśnie mówimy o tych miejscach, gdzie jesteśmy Panu Bogu przeszkodą. Kochani, zobaczcie, że nasze grzechy, szczególnie grzechy jakieś takie poważne, takie grzechy, które nas tak odrywają od Pana Boga na stałe, grzechy, które się w kółko powtarzają, albo jakieś takie nasze sytuacje bez nadziei, tak? Takie sytuacje, gdzie jesteśmy przekonani, że, nie wiem, Pan Bóg nie działa, Pan Bóg nie pomaga i tak dalej. Czasem wymagają od nas pójścia za Nim, a czasem przed Nim. Co to na przykład znaczy pójść przed Nim w wypadku grzechu? Jestem przekonany, że bardzo wielu z nas, kiedy chce się nawrócić, kiedy mamy jakieś grzechy, mamy jakieś słabości, z którymi chcemy coś zrobić, to nie chodzenie przed Nim polega na tym, że de facto my tak naprawdę nie chcemy z tych rzeczy zrezygnować tak po ludzku. Chcemy pójść za Nim, czyli mówimy Mu to, co żeśmy Wam mówili wczoraj, Panie, zabierz tego bąbla, tak? Czyli znowu, podam Wam to na przykładzie prostym z mojego życia. Może tu jest jakiś ktoś, przypuszczam, że to jest 90% mężczyzn i 55% kobiet. Kto ma problemy z grzechem nieczystości? Wiem, standard, Kościół zawsze musi o tym gadać, ale no nie oszukujmy się. Wczoraj, panowie, jak sobie tak na was patrzyłem, jestem przekonany, jak widzę oczy bardzo wielu z was, panowie, to, że część z was jest absolutnie poplątana i pogrzebana w tej dziedzinie. I to, że teraz tak idziecie, nie patrząc w żadną stronę, tylko tak na pewno nie mówi o mnie i próbujecie trochę zachowywać się takim lekkim dystansem, to właśnie o tym mówię. Panowie, nie będę się tu szczypał. Mówię o tym dlatego, że sam przez to przeszedłem. I teraz uwaga. Panowie, co to znaczy, że nie chodzimy przed Jezusem, mimo że powinniśmy? Czyli de facto nie walczymy. De facto jesteśmy ulegli różnego rodzaju pokusom, zachciankom tego, co nam się narzuca jako grzech. I chociaż oczywiście w większości tego nienawidzimy, nie cierpimy i mówimy, że to jest najgorsze i kiedy to się wreszcie skończy w moim życiu, to de facto bardzo niewielu z nas podejmuje konkretną, krwiożerczą, morderczą walkę w tej dziedzinie. Ja mam taki zwyczaj, zawsze jak prowadzę rekolekcje dla małżeństw i mówię konferencje dla mężczyzn i dla kobiet, to bardzo często, kiedy jest konferencja dla mężczyzn, to pytam zebranych mężczyzn w kościele, czy jest obecny w kościele jakiś jeden mężczyzna, który by nigdy w życiu, od początku swojego życia aż do teraz, nie miał żadnych nigdy problemów z nieczystością. I znacie, jak żyję, nie wiem, 44 lata, na żadnych rekolekcjach jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jakiś facet podniósł rękę i powiedział, że nie miał nigdy w tej dziedzinie żadnych problemów. Znaczy, raz się zdarzyło w katedrze praskiej, że gościu podniósł rękę. To były rekolekcje dla małżeństw, było chyba 6 tysięcy małżeństw. Jeden gościu podniósł rękę, więc wszyscy w ogóle z ogromnym szokiem na niego, ale on potem przyszedł do zakrystii po konferencji i powiedział, że nie zrozumiał pytania. Jak go zapytałem, a co myślałeś, że pytam, to odpowiedział, że myślał, że ja pytam, czy jest to jakiś mąż, który nie zdradził swojej żony. Ja mówię, nie zdziwiło cię, że 6 tysięcy innych mężczyzn nie podniosło rąk i że ty jesteś jedynym, który nie zdradził swojej żony? No mówi, no rzeczywiście, no. Nie, słuchajcie, o co chodzi? Panowie, to jest taka rzecz na przykład, przepraszam, bo to jest taki przykład sztampowy i mogłoby się wydawać, że wręcz, nie wiem, no Kościół ma jakąś fiksację na ten temat, ale nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, że bardzo trudno znaleźć jakiegokolwiek z nas, kto by się z tym nie zmagał. I to jest okej. Tylko teraz chodzenie przed Jezusem polega na tym, że nie tylko jęczymy i wołamy do Pana Jezusa, weź jakoś pomóż i weź się zlituj i weź mi daj jakąś łaskę, bo to jest chodzenie za Nim i to jest oczywiście potrzebne i dobre, ale w grzechu również trzeba chodzić przed Jezusem. Czyli pytanie jest, ile podjąłeś wysiłków, ile zrobiłeś rzeczy, żeby rzeczywiście tym się zająć. Inny przykład. Niech będzie damski, chociaż rzeczywiście on nie dotyczy tylko pań, to jest jasne. No, że drogie panie, jeżeli byłyście w jakimś związku, który się okazał jakimś związkiem niedobrym, to była, nie wiem, jakaś patologiczna relacja, może patologiczna to jest za duże słowo, ale w takim sensie, że nie wiem, byłaś jakoś skrzywdzona, źle traktowana tam, nie tak jak trzeba, niegodnie, ktoś cię nie kochał, ktoś cię zdradzał i tak dalej. I może jest tak, że taki związek się zakończył, a ty może od roku, dwóch czy trzech ciągle żyjesz w zakochaniu w nim. Wiesz, że to jest bez sensu, wiesz, że w ogóle powinieneś dawno o tym zapomnieć, wiesz, że w ogóle to jest człowiek nie dla ciebie, a tak naprawdę ciągle po cichu gdzieś tam żyjesz taką nadzieją i się jeszcze modlisz do Pana Boga, nie daj Boże, pompojankę jeszcze szczelasz. Panie, nawróć go i żeby on do mnie wrócił i żebyśmy byli razem, może będzie lepszy i tak dalej. Za przeproszeniem chodzisz za Jezusem, a nie przed Jezusem. Czyli chodzisz za Jezusem, czyli ciągle prosisz Jezusa, żeby coś zrobił. Chcesz być tylko Jego takim pomagierem, żeby On w tobie coś zadziałał jako przewodnik, a masz wyjść przed Niego, czyli sobie powiedzieć, nie, ja pokieruję tą sytuacją i mówię, to jest bez sensu. Nie chcę być w tej relacji, ona mnie krzywdzi. Tak, oczywiście, że nie zmienię swoich uczuć w 2 sekundy, ale nie będę ich karmić, czyli nie będę prosić Jezusa, żeby On coś z tym zrobił, tylko wyjdę przed Niego. I w tym sensie to tłumaczenie Radzia, w sensie nie Radzia, no tylko tak jak pokazuje, że jest w tym tekście, to jest bardzo dobry pomysł. W takim sensie, że są sytuacje, gdzie musisz być przed Jezusem i Jezus nie ma tobą kierować, nie ma za ciebie robić, nie ma ci mówić, tylko ty masz wziąć swoje życie w swoje ręce. A są oczywiście takie sytuacje, gdzie masz chodzić za Jezusem, gdzie On ma cię pokierować i czasem cię pokieruje, tak jak Radziu mówił, zupełnie nie tam, gdzie chcesz, albo w ogóle ci nie mówiąc, gdzie cię będzie kierował i masz mu po prostu zaufać, bo On tam cię pokieruje. I kochani, być zawadą można na ten sposób i na ten sposób. Czyli albo jesteśmy zawadą, bo powinniśmy iść przed, a idziemy za, albo jesteśmy zawadą, bo idziemy za, a powinniśmy, a czy bo idziemy, no wiecie o co chodzi, w to i w tamto, nie? Że można być zawadą w każdą stronę. Nie wiem, tak mi się o tym myśli.
To ja chciałbym powiedzieć o czymś, co innym, co jeszcze może być zawadą w byciu z Jezusem. Tak, chciałbym o tym powiedzieć. Mianowicie, że często nam się wydaje, że Bóg czegoś od nas chce i robimy bardzo wiele wysiłku, żeby, nie wiem, to jakoś wkładamy wiele wysiłku, żeby to zrealizować. Sorry, jestem jakiś taki nieprzytomny, chciałbym wam powiedzieć. I dlaczego mówię o tym, że coś nam się wydaje, a tak nie jest? Bo z tym słówkiem opiso jest tak, że teraz tak sobie szedłem i zaglądałem do różnych słowników, które mam pod ręką. I wiecie, to wcale tak nie jest, jak powiedziałem.
Ty mi to nie psuj teorii tutaj, człowieku, zbudowałem całą teorię na tym twoim zdaniu.
W kazaniu było przyzwoicie. Było okej, ale wiecie o co chodzi, że ja zanim to powiedziałem, to sprawdziłem nawet. Ja wiedziałem, że jakoś tak ryzykuję to, że powiem coś, co jest nieprawdą zwyczajnie, ale miałem dziwne przekonanie, że rzeczywiście jest tak, jak powiedziałem, bo nie wiem, gdzieś tam kiedyś to przeczytałem, bo mi się skojarzyło, że tutaj opiso, że jest takie słowo obs, które oznacza twarz, więc że przed twarzą, a nie za, prawda? Że można wymyślić bardzo dużo różnych argumentów, dla których mamy nie robić tego, czy mamy robić inaczej, niż wiemy, że jest dobrze. I to chociażby jest w przypadku grzechu. Jakoś kiedy jesteśmy w jakimś grzechu, który jest ciężki, nawet z tą wspomnianą przez Adama nieczystością, jest tak, że możemy wymyślić 16 różnych argumentów, dlaczego należy to robić, dlaczego należy postępować w określony sposób zły, a nie zadajemy sobie trudu, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego tego nie robić. I zwykle jedyna odpowiedź, jaką znajdujemy, no bo nie wiem, bo takie jest przykazanie, bo Kościół tak naucza. I wtedy w całości umieszczamy argumenty za tym, żeby, nie wiem, po prostu robić to, co należy poza sobą. Wtedy jest, wydaje mi się, bardzo trudno w ogóle wyjść z jakiegokolwiek punktu, w którym jest nam źle. Bo Ta argumentacja, która jest zewnętrzna, zwyczajnie jest mniej przekonująca, mniej zachęcająca. A no właśnie, Adam, wiesz co, jak chcesz, to mów.
Słuchajcie, ja bym chciał bardzo konkretną rzecz wam dać z tego, co my tu dzisiaj teraz gadamy. Albo raczej zadać wam konkretną rzecz. Koniec, jestem przekonany, że wiecie, co byście teraz nazwali takim punktem numer jeden, który jest w was zawadą. Przepraszam, że każdy z was też pewnie trochę do tego tu idzie. Bo jest jakieś takie miejsce w twoim życiu, jakaś relacja, jakaś tęsknota, jakieś zranienie, jakiś grzech, jakieś niespełnione pragnienie. No coś, co sprawia, że czujesz, że jest po prostu dziura między tobą a Bogiem, między tobą a szczęśliwym życiem, między twoim poczuciem, że twoje życie ma sens i tak dalej. Ja kiedy to mówię, to natychmiast wiem, o co chodzi, w sensie u mnie. Od razu wiem, jakie to są największe zawady w moim byciu. Ja nawet nie muszę myśleć. Nawet nie potrzebuję, żeby ktoś mi powiedział, nie wiem, usiądź, na chwilę się zastanów, co jest największą zawadą w twoim życiu. Wiem natychmiast, bo niestety to jest od lat. I chciałbym, żebyście dzisiaj pomyśleli, jak będzie jakaś cisza w trakcie naszej drogi. Teraz na przykład na drodze do Czernej, to jest dosyć krótki kawałek, jakieś 40 minut, prawie cały czas będziemy milczeć. Proszę pomyślcie wtedy bardzo konkretnie o tej jakiejś zawadzie i nie myślcie w tym kluczu, Panie Boże, idę tutaj po to, żebyś mi to zmienił. Nie. Tylko chciałbym, żeby każdy z was, każda z was, żeby każdy z was i każda z was wyszedł przed Jezusa. Czyli nie czekał na Boży ratunek, chociaż oczywiście czekamy i po to idziemy na Jasną Górę. Żeby nie chodził za Jezusem ze słowem, Panie, poprowadź mnie do tego, żeby to się skończyło, żebym z tego wyszedł. Chociaż oczywiście to robimy. Ale chcę, żebyście szli w milczeniu dzisiaj, myśląc, jak mogę wyjść przed Jezusa, czyli jak mogę sam, co mogę zrobić, żeby zacząć cokolwiek w tej dziedzinie robić. Nie mówię, że masz wymyślić sposoby, jak zakończyć wszystkie nieszczęścia twojego życia, nie.
Ja mam propozycję, co możecie spróbować zrobić. Mogę?
No może, ja trochę nie rozumiem, no.
No, ale to wiesz, no bo mówisz, żeby... Nie teraz, żeby myśleć, jak zakończyć wszystkie nieszczęścia życia, ale że spróbujcie pomyśleć o tym, czy spróbujmy pomyśleć o tym, jak... o tym... Jak to rozwiązanie, które, nie wiem, idzie razem z Ewangelią, z Jezusem, z dobrem, jak ono, nie wiem, służy wam, czy jak mogłoby wam służyć, jak byłoby, co by to zmieniło na plus, jaką wartość by przyniosło wam, gdybyście nie byli w tej sytuacji, która jest zawadą. Nie wiem, jakie dobro by z tego wynikło. Wiesz, o co mi chodzi?
Nie. Nie, w takim sensie, bo ja jestem strasznie prosty chłop. Ja mam w ogóle takie myślenie bardzo praktyczne, czyli w takim kluczu. Ja to podam na przykładzie. Droga pani, jeżeli tu jesteś i właśnie, nie wiem, jesteś po jakimś związku, tak? Który cię tam jakoś, nie wiem, poranił, pokrzywdził, coś jest nie tak. I są w tobie ciągle po prostu żywe jakieś uczucia, które cię po prostu niszczą. Jakieś tęsknoty, mimo że wiesz, kurde, to jest bez sensu. Wiem, że właśnie gdybym z mnie nie była... to by było lepiej, tak jak Radziu mówi, że dobro by z tego wynikło, czyli gdybym nie był w tej sytuacji, to byłabym szczęśliwsza, wolna i tak dalej. Tylko że pomyśl teraz bardzo konkretnie, co możesz zrobić, żeby zacząć dążyć do takiego stanu? Może potrzebujesz terapii, może potrzebujesz mieć kogoś, kto będzie nieustannie dla ciebie, nie wiem, pod telefonem i jak tylko będziesz czuła, że po prostu się wszystko rozsypuje, już chcesz do niego lecieć, dzwonić i znowu nawiązywać głupią relację, to zachowujesz się trochę jak alkoholik i dzwonisz do swojego sponsora i mówisz, słuchaj, znowu mi się to dzieje, weź mnie, trzymaj, kopnij mnie w dupę i tak dalej. Może potrzebujesz, nie wiem, kierownika duchowego, może potrzebujesz, nie wiem, daj teraz tylko przykłady. Ale chciałbym, żebyście pomyśleli o bardzo konkretnej sprawie i o tym, jak bardzo konkretnie, jakie możecie podjąć kroki, chociażby zaraz po powrocie z tej pielgrzymki, jakie możesz podjąć kroki, żeby to było robienie coś z tym. Czyli żebyś wyszedł, wyszła przed Jezusa. Czyli żebyś wziął trochę sprawy w swoje ręce. Nie mówię, że mamy oczywiście być Bogiem i że jesteśmy w stanie wszystkie swoje sprawy rozwiązać bez Pana Jezusa. Oczywiście, że nie. O tym będziemy też mówić pewnie po południu. Ale myślę, że bardzo często, kochani, nam brakuje naszej inicjatywy. I nie wiem, może mówię tylko z własnego doświadczenia, ale ja jak patrzę na moje życie, na te miejsca, gdzie się nawracałem, to myślę, że mógłbym się nawrócić w niektórych rzeczach i mógłbym je zmienić dużo wcześniej, gdybym tylko, że tak powiem, wziął trochę robotę w swoje ręce. Że były takie ogromnie długie okresy mojego życia, gdzie liczyłem na Pana Boga, nie? Gdzie jakby na Niego zwalałem to, co ja powinienem zrobić. I oczywiście, że są rzeczy, których nie możemy zrobić i są rzeczy, gdzie jak Pan Bóg nie wkroczy, to możemy się i skichać i w ogóle nic nie zrobimy. I tu nie chodzi o takie wejście w rolę Zbawiciela. No, ale mimo wszystko nie wiem, no, mówię, może to jest tylko moje doświadczenie, ale ja mam przekonanie o ogromnej ilości rzeczy, które mogłem w życiu zrobić, a nie zrobiłem. I w których się migałem i po prostu latami odkładałem coś. Może nie mogłem oczywiście, zawsze można powiedzieć, byłem w takim stanie, w jakim byłem. I może nie mogłem inaczej. Teraz nie chodzi mi, Boże, o to, żebyśmy patrzyli do tyłu i się oskarżali za to, co było. Tylko konkret. Bo jestem przekonany, że komuś tutaj Pan Bóg dzisiaj naprawdę powie i jednocześnie da siłę. Że dzisiaj może ktoś jest w jakiejś takiej sytuacji ciągłego uwiązania w coś, albo grzech, albo w relacje, albo w jakieś cierpienie. A dzisiaj taki błysk do twojej głowy przyjdzie. Kurde, można inaczej. Kurde, mogę coś zrobić i może nie musi tak być. I może ja jestem zdolny, bo jesteś. I masz takie siły i takie zdolności, żeby w coś ruszyć. Bo nie może dzisiaj komuś taki konkret się przydarzy. A wydaje mi się, że też takich konkretów powinniśmy szukać w tym, co robimy z tymi naszymi zawadami, z tymi naszymi przeszkodami i grzechami.